Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Skupiamy się na katechizmie Kościoła katolickiego. Kolejne punkty: celebracja sakramentalna Misterium Paschalnego i mówimy o celebracji liturgii Kościoła. Już była mowa o tym, kto celebruje liturgię. Była mowa o celebracji niebieskiej, celebracji ziemskiej, sakramentalnej. Dzisiaj punkty 11.45 do 11.52 w katechizmie to punkty, które mówią nam o tym, jak celebrować liturgię, a skupimy się na znakach i symbolach. W tym punkcie pozostaną nam jeszcze słowa i czynności, śpiew i muzyka, a także święte obrazy. To w kolejnych katechezach. Znaki i symbole. Zauważamy, jak wielkie znaczenie w naszym życiu pełnią różnorakie znaki i symbole. One ułatwiają, a czasem wręcz umożliwiają nam komunikowanie się ze sobą. Za pośrednictwem języka, za pośrednictwem gestów, za pośrednictwem różnych czynności człowiek może skuteczniej kontaktować się z innymi ludźmi. Podobnie jest w relacjach pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Bóg przemawia do człowieka i człowiek może kontaktować się z Bogiem za pośrednictwem znaków i symboli. Te relacje szczególnie dostrzegalne są podczas liturgii. Znak, czyli łacińskie signum, to osoba, czynność lub rzecz, poprzez którą dochodzimy do poznania ukrytej rzeczywistości. Czyli znak jednocześnie ukrywa i odsłania tę rzeczywistość, którą oznacza. A jesteśmy otoczeni znakami. Weźmy choćby znaki drogowe, no może dzisiaj nieco oblepione przez śnieg. Znaki, że nie wolno palić w danym miejscu, albo że miejsce dla inwalidy w autobusie, które oznaczone jest znakiem. Różne znaki mamy. Mamy znaki na klawiaturach naszych komputerów, czy telefonów, smartfonów. Tam też są różnorakie znaki. I większość z otaczających nas znaków to zapewne znaki sztuczne, umowne, konwencjonalne, takie, gdzie związek pomiędzy formą i treścią jest umowny. Umówiliśmy się, że ten znak oznacza to i to w danej kulturze. Oczywiście mogą pojawić się problemy ze zrozumieniem, gdy jeden znak oznacza w jednej kulturze coś innego niż w drugiej. Ale w jednej kulturze znak ma swoje oznaczenie, czy oznacza coś konkretnego. I umówiliśmy się, że właśnie to oznacza. Na przykład strzałka w kierunku prawym czy lewym może oznaczać nakaz jazdy w prawo czy w lewo. Są również znaki naturalne, czyli takie, gdzie związek między treścią i formą jest naturalny, a w dodatku najczęściej przyczynowo-skutkowy. No na przykład nie ma dymu bez ognia, czyli dym jest znakiem tego, że gdzieś się pali. Jeszcze inne znaki mają charakter mieszany, czyli umowno-naturalny. I tu pojawia się pojęcie symbolu. Słowo symbol wywodzi się z greckiego wyrazu symbalein, co oznacza rzucać razem, albo łączyć, albo tworzyć jedno. W starożytnej Grecji symbolon był to przedmiot, na przykład kamień, który łamano na pół, a następnie dawano komuś, kto wyjeżdżał, by móc zidentyfikować go po powrocie. To znaczy te połówki jakiejś rzeczy przykładano do siebie i sprawdzano, czy pasują. Jeśli obie połowy, ta zabrana i ta pozostawiona, pasowały do siebie, było to potwierdzenie autentyczności osoby. Więc symbol to jest znak o szczególnej wartości. Można powiedzieć, że każdy symbol jest znakiem, ale nie każdy znak jest dla każdego symbolem. Przykłady. Ta sama rzecz może być dla jednego tylko znakiem, a dla kogoś innego symbolem. Na przykład ryba. Ryba, no, znak czytelny, kiedy widzimy narysowaną rybę. Jest to znak przetłumaczalny na na każdy język. Idziemy do sklepu rybnego, prawda? Mamy dział ryby i jest narysowana ryba. To jest znak. Dla poganina ryba jest tylko znakiem, ale dla nas, dla chrześcijan, ryba staje się również, poza tym, że jest znakiem i też możemy robić zakupy w sklepie rybnym, ale jest także symbolem oznaczającym Jezusa Chrystusa, oznaczającym chrześcijaństwo, oznaczającym lud Boży, zbawienie. Więc jest czymś więcej niż tylko znakiem. Staje się symbolem objawienia Syna Bożego. Także na przykład wznoszenie się w górę dymu kadzielnego kojarzyło się ludziom z modlitwą zanoszoną do Boga i z tego powodu dym kadzielny stał się symbolem modlitwy. Dla jednego będzie to tylko dym, znak to, że się coś pali, a dla drugiego dym kadzielny z kadzielnicy, jak na przykład okadzenie podczas liturgii, jest symbolem modlitwy wznoszącej się ku Bogu. Na przykład legendarna wilczyca, która karmi Romulusa i Remusa, ta rzymska, tak mocno zrosła z początkami Rzymu, że stała się symbolem Rzymu. Nie tylko znakiem, ale wręcz symbolem. Gdy jest mowa o wilczycy, to jest myślenie o Rzymie. Na przykład Temida, bogini Temida, przedstawiana z wagą, zakryte oczy ma i wyważa. I w jednej dłoni ma jedną szalę, w drugiej drugą. Ona stała się przecież symbolem wymiaru sprawiedliwości i na różnych instytucjach związanych z wymierzaniem sprawiedliwości Temida ten symbol znajduje się. Krzyż, na którym Chrystus złożył siebie w ofierze za zbawienie ludzi, jest nie tylko znakiem dwóch skrzyżowanych ze sobą desek, ale dla nas, dla chrześcijan, jest symbolem zbawienia. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem, śpiewamy w Wielki Piątek. Czyli rzeczywistość oznaczana przez symbol tak jest z nim związana, że przynajmniej częściowo tkwi w tym symbolu. Więc myślę, że mniej więcej rozumiemy, co to są znaki sztuczne, czyli umowne, konwencjonalne, których jest mnóstwo wokół nas. Umawiamy się, że ten znaczek po prostu oznacza to czy tamto. Znaki naturalne, czyli takie, gdzie jest przyczyna, skutek, gdzie związek między tym, co oznacza i formą, przykład dym i ogień, to są znaki naturalne. I znaki mieszane, gdzie pojawia się pojęcie symbolu, czyli czegoś więcej, aniżeli tylko to, co znak oznacza. Znaki odbieramy zmysłami, czyli mogą to być znaki akustyczne, trąbienie, znaki dotykowe, znaki wzrokowe. Podobnie jak my porozumiewamy się za pomocą znaków i symboli, tak i Pan Bóg przemawia do człowieka i człowiek też, jak wspomniałem na początku, może kontaktować się z Bogiem za pomocą znaków i symboli. I te relacje właśnie znakowo-symboliczne bardzo widoczne są podczas celebracji liturgicznych. Katechizm Kościoła katolickiego wskazuje na znaki i symbole, które występują w czasie liturgii. I są to znaki ze świata człowieka, to pierwsza grupa znaków, drugie znaki przymierza, trzecie znaki przyjęte przez Chrystusa i czwarte znaki sakramentalne. Takie grupy wymienia Katechizm Kościoła w punktach, o których dzisiaj mówimy. Na początku znaki ze świata człowieka. Wiemy już, czym jest znak, jak dzielimy znaki, jaka jest różnica między znakiem a symbolem. Teraz przechodzimy do samej liturgii i patrzymy na znaki ze świata człowieka. Bóg przemawia bowiem do człowieka za pośrednictwem widzialnego stworzenia. Kosmos materialny jest dostępny ludzkiemu poznaniu, aby człowiek odczytywał w nim ślady swego Stwórcy. Dlaczego tak prawa przyrody, prawa natury, prawa świata są ustanowione? Dlaczego zmieniają się pory roku? Dlaczego z chaosu powstał porządek? Czy to jest możliwe bez pierwotnej przyczyny, bez myśli, bez tego, który jest pierwszym poruszycielem? Tutaj mamy takie znaki ze świata człowieka jak światło i ciemność, wiatr i ogień, woda i ziemia, drzewo i owoce, które mówią o Bogu, które symbolizują Jego wielkość, ale które też symbolizują bliskość Boga. W lekkim powiewie przychodzisz do nas, Panie, na przykład śpiewamy, a więc wiatr. Dotyczy to również znaków i symboli życia społecznego ludzi, na przykład obmycie, namaszczenie, gest łamania chleba. To jest z naszego życia społecznego. Łamiemy chleb, dzielimy się chlebem. I to jest też, zobaczmy, jeden ze znaków podczas liturgii sakramentalnej, wzięty ze świata człowieka, z życia społecznego. Picie z tego samego kielicha, które to znaki mogą wyrażać uświęcającą obecność Boga, wdzięczność człowieka dla swego Stwórcy. Kolejna grupa znaków to znaki przymierza. Otóż naród wybrany otrzymuje od Boga znaki i charakterystyczne symbole, które zostają włączone w życie liturgiczne narodu wybranego. Nie są to tylko celebracje związane z właśnie światem zewnętrznym, ze środowiskiem, które otacza człowieka, albo nie są to tylko gesty społeczne, czyli symbole z życia społecznego ludzi, o których wspomniałem, ale znaki przymierza, czyli symbole wielkich dzieł Boga dla swojego ludu. Wśród tych liturgicznych znaków Starego Przymierza możemy wymienić takie jak Pascha, jak obrzezanie, jak namaszczenie i konsekrowanie królów oraz kapłanów, jak wkładanie rąk, jak ofiary składane Bogu. To są znaki przymierza. Kościół w tych znakach przymierza, widzi zapowiedź sakramentów nowego przymierza. Trzecia grupa to są znaki przyjęte przez Chrystusa. Znaki przyjęte przez Chrystusa, gdy Pan Jezus w swoim przepowiadaniu często posługuje się znakami świata stworzonego, aby mówić o tajemnicach Królestwa Bożego. No i na przykład uzdrawia lub potwierdza treść swojego przepowiadania przez znaki materialne albo symboliczne gesty. Na przykład uzdrowienie głuchoniemego. Jezus włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. Nadaje nowe znaczenie wydarzeniom i znakom Starego Przymierza, przede wszystkim wyjściu z Egiptu i obchodom Paschy, ponieważ on sam jest sensem tych wszystkich znaków. Wyjście z Egiptu jako symbol wyjścia z niewoli grzechu, z własnej niewoli. Obchody Paschy jako symbol nowego przymierza. A zatem znaki, które Chrystus Pan przejmuje i którymi potwierdza treść swojego przepowiadania. I mamy wreszcie znaki sakramentalne, to czwarta grupa znaków, bowiem od dnia Pięćdziesiątnicy Duch Święty przez znaki sakramentalne, o sakramentach już była mowa w katechezie, przez znaki sakramentalne Kościoła dokonuje dzieła uświęcenia. Wymienionym znakom i symbolom, które same w sobie mają określony sens i wymowę, w celebracjach sakramentalnych towarzyszą słowa, które ożywiają czynności symboliczne. I przykładem może być sakrament chrztu świętego. Co tam się dzieje? Tam po prostu szafarz polewa, szafarz, czyli ten, który udziela sakramentu, polewa głowę tego, który jest chrzczony wodą, a więc woda jako symbol obmycia, wzięty ze świata przecież człowieka, to jest znak wzięty ze świata człowieka, ale nie wystarczy polać głowy wodą tego, który jest chrzczony, ale jeszcze w tym samym czasie szafarz wypowiada formułę, wypowiada słowa: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A zatem zobaczmy, że w celebracjach liturgicznych znakom towarzyszą słowa, które ożywiają tę czynność symboliczną, jak polanie głowy wodą. Sobór Watykański II uczy, że znaki widzialne, których używa święta liturgia dla oznaczenia niewidzialnych spraw Bożych, zostały wybrane przez Chrystusa lub Kościół. Sposób zatem tego, co te znaki, jak one są kreowane. Wybór ten oparty jest na tkwiącej w nich symbolice naturalnej, która jest powszechnie rozumiana. Nie chodzi o to w znakach, żeby zaciemniać, tylko żeby rozjaśniać. Wszystkim tym znakom Chrystus nadał moc sprawiania skutków duchowych zgodnie z ich naturą. Krótko mówiąc, są to znaki, które sprawiają to, co oznaczają. Konstytucja o liturgii tak to ujmuje w punkcie 7. Przez znaki widzialne wyraża się i w sposób właściwy poszczególnym znakom urzeczywistnia się uświęcenie człowieka, a Bóg otrzymuje całkowity kult publiczny. Na przykład, gdy wspomniana woda stosowana jest do zmywania brudu, do kąpieli. Idziemy pod prysznic, to puszczamy wodę. Jeżeli jest wanna, no to napuszczamy tej wody do wanny. Ale woda to jest ten środek, który stosowany jest do obmycia, do zmywania brudu, do kąpieli. I w obrzędzie chrztu z woli Chrystusa oznacza ona i sprawia obmycie duchowe w imię Trójcy Przenajświętszej. W sakramencie bierzmowania na przykład włożenie ręki połączone z namaszczeniem olejem krzyżma oznacza udzielenie się człowiekowi Ducha Świętego i rzeczywiście sprawia to, że Duch Święty udziela się człowiekowi jako dar z woli Chrystusa. Czyli mamy ten znak włożenia dłoni, to jest znak przymierza spośród tych znaków, jest namaszczenie również jako znak przymierza i zobaczmy, że ten znak oznacza udzielenie się człowiekowi Ducha Świętego, ale przez ten znak Duch Święty rzeczywiście przychodzi, a nie tylko znak oznacza, prawda? Tak jak strzałka pokazuje, że masz skręcić, ale nie skręca za nas, czy sama nie skręca ta strzałka. Natomiast tu Duch Święty udzielany jest człowiekowi. Chleb i wino z natury przeznaczone są do spożywania. To są produkty spożywcze. Przez przeistoczenie podczas tej części mszy świętej stają się ciałem i krwią Chrystusa i przyjmowane w komunii świętej jako pokarm duchowy. Obrzęd sakramentu pokuty oznacza odpuszczenie grzechów i rzeczywiście je odpuszcza mocą Chrystusa. A zatem zobaczmy, że mamy do czynienia z czymś, co zostało powiedziane w konstytucji o liturgii, że rzeczywiście to, co znaki w liturgii oznaczają, sprawiają. I każdy znak liturgiczny posiada cztery wymiary. Pierwszy to jest wymiar przypominający, gdyż ukazuje dzieło zbawcze Chrystusa, mocą którego znak ten działa, bo znak nie działa bez mocy Chrystusa, więc znak ma wymiar przypominający, przypomina nam zbawcze dzieło Chrystusa. Drugi wymiar znaku to jest oznajmujący, bo oznajmuje nam uświęcające działanie łaski Bożej. Trzeci wymiar zobowiązujący, gdyż zobowiązuje nas do życia chrześcijańskiego. I czwarty wymiar zapowiadający, gdyż prowadzi nas do liturgii niebieskiej. Chrzest na przykład przypomina dzieło zbawcze Chrystusa, mocą którego oczyszcza z wszelkich win i uświęca człowieka. I zatem powtórzmy sobie może te najważniejsze rzeczy, że jesteśmy otoczeni znakami. To punkt pierwszy. Punkt drugi, co to jest znak? To jest osoba, czynność lub rzecz, poprzez którą dochodzimy do poznania innej ukrytej rzeczywistości. Mamy różne znaki. Znaki dzielimy na znaki sztuczne, umowne, znaki naturalne i znaki mieszane. Znakiem mieszanym jest symbol. Symbol, pamiętamy ze starożytnej Grecji symbolon, symbalein, co oznaczało. I równocześnie wiemy, że dla jednego dany znak może pozostać tylko znakiem. Podawałem przykład ryby, a dla drugiego ryba jest nie tylko znakiem, ale również symbolem, na przykład symbolem Chrystusa, symbolem chrześcijaństwa. Powiedzieliśmy sobie, jakie znaki występują w celebracji sakramentalnej. To są znaki ze świata człowieka, znaki przymierza i znaki przyjęte przez Chrystusa oraz znaki sakramentalne. I mówiliśmy o tym, że każdy znak posiada cztery wymiary w liturgii: przypominający, oznajmujący, zobowiązujący i zapowiadający. Oczywiście integralną częścią każdej celebracji sakramentalnej jest liturgia słowa i tutaj będziemy przy następnych katechezach mówić na temat słów i czynności, a później śpiewu i muzyki oraz obrazów, bo to też są przecież różne znaki, których używamy, jak na przykład księga słowa, lekcjonarz, Ewangelia, miejsce głoszenia słowa, ambona, homilia, aklamacje, psalmy, litanie, wyznanie wiary. Liturgia jest światem znaków. Światem znaków. I choćby zobaczmy znaki i symbole liturgiczne, to słowa celebransa i ludu, to są paramenty wykorzystywane, to są kolory szat, to są przedmioty liturgiczne, to są postawy i gesty. Więc mnóstwo tego jest w liturgii i chodzi o to, żeby znaki nie były zaciemniane, żeby znaki były w sposób jasny prezentowane, żeby nie było żadnego takiej wolnej amerykanki w liturgii poprzez prezentowanie znaków, tylko żeby znaki rzeczywiście były wyraźne, powiedziałbym wręcz krystaliczne, po to, żeby same ewangelizowały, żeby przemawiały. Bo co z tego, że masz znak w liturgii, jak zachlapiesz go śniegiem czy błotem? To tak jak jedziesz po ulicy samochodem i znak jest oblepiony śniegiem, bo akurat w tę stronę śnieg padał, to nie widzisz, co tam jest. No widzisz, że jakiś znak stoi, ale nie wiesz, co to jest. I tak samo może być w liturgii. Jak zaczynamy wydziwiać w liturgii, jak zaczynamy robić swoje, a nie używać znaków, które w liturgii są przewidziane, albo je zniekształcamy, bo wydaje nam się, że lepiej coś wymyślimy, no to wówczas te znaki stają się takie zachlapane błotem, śniegiem, gdzieś tam po prostu przysypane i tak naprawdę nie spełniają swojej funkcji tego przypominania, oznajmiania, zobowiązania i zapowiadania, tylko takie widzimisię kogoś występuje. Dlatego dbajmy o celebrację liturgiczną, dbajmy o znaki w liturgii, zarówno ci, którzy są w prezbiterium, czyli i księża, i służba liturgiczna, i ci, którzy są poza prezbiterium, czyli ludzie zgromadzeni na mszy świętej, którzy przecież też są celebransami tej liturgii, i psalterzyści, i kantorzy, i organista, i kościelny. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za czystość znaków, które mają ewangelizować same z siebie, dlatego że oznaczają coś bardzo konkretnego. Dziękuję serdecznie za to spotkanie.